Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panu, panie przewodniczący.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, niektórzy uczniowie, niektórzy nauczyciele wrócili już do szkół. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie podobna do dzisiejszej, minister Czarnek zapowiada, że jeszcze w maju wszyscy uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół. Co na to nauczycieli? Jak wygląda to z perspektywy nauczycieli?
Ja myślę, że przyjmą wszyscy to z wielkim zadowoleniem, ponieważ no, sytuacja już jest tak, tak powiem, psychiczna, psychologiczna, stan i młodzieży, i nauczycieli już tak jest obciążony tą pracą zdalną, że wszyscy się tylko ucieszą z tego powodu. Nie mówiąc też o rodzicach, którzy już rzeczywiście mają rozregulowane, że tak powiem, rozkłady dnia i nie wiedzą, kiedy i co mają robić. Także chcemy wrócić do normalności i myślę, że wszyscy do tego tęsknią i im szybciej, tym lepiej.
To przejdźmy zatem do matur, niedługo 4 maja, czyli tuż tradycyjnie rozpoczną się egzaminy z języka polskiego. Jak będą wyglądały matury w tym roku, w tych warunkach pandemicznych? Jak wygląda to z perspektywy nauczycieli?
Ja myślę, że tutaj jakiejś sensacji nie powinno być i należy się doszukiwać. Szkoły przeprowadzą te matury, jak oczywiście w tych przepisach covidowych, ale tutaj no należy to, ja tylko uważam, że należy stworzyć jak najlepszą atmosferę i spokój, żeby ta młodzież mogła jak najlepiej zdać ten egzamin, bo rzeczywiście no, zdalne nauczanie na pewno nie podniosło, że tak powiem, wiedzy tej młodzieży, chociaż no, młodzież w tym wieku akurat maturalnym lepiej sobie radzi zdalnym nauczaniem niż młodsi.
A jak pan uważa, czy uczniowie są przygotowani w wystarczającym stopniu, aby zdać w tym roku matury?
No, ja myślę, że na pewno nie gorzej niż w ubiegłym roku i nie powinno być jakichś większych, że tak powiem, kłopotów.
Trochę materiał został okrojony, prawda?
Ministerstwo tak, zdaje sobie sprawę, że no, poziom nauczania zdalnego jest całkiem inny, jednak ten bezpośredni żywy kontakt z nauczycielem i pewna weryfikacja bezpośrednia wiedzy jest skuteczniejszą metodą. No, to też jest optymistyczne dla nauczycieli, że no, pandemia pokazała, że jednak szkoła zawsze nauczycielem stoi. I tutaj lekkie obniżenie czy wymogów maturalnych no, powinno spowodować, że jednak wyniki matur też nie będą odbiegać od standardowych wyników.
My trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów. A ja się jeszcze chciałam zapytać, bo MEN przeznaczy dodatkowe fundusze na zajęcia uzupełniające. Co na to nauczyciele, bo przecież będą musieli dodatkowe godziny pracy pewnie mieć.
No ja myślę, że to jest wręcz bezwzględny wymóg, żeby tą młodzież w jakiś sposób uaktywnić i fizycznie, i nie tylko, prawda, i zaprogramować dodatkowe zajęcia uzupełniające. Ja myślę, że nauczyciele nie powinni się na to w jakiś sposób
buntować,
ponieważ są no, na to pieniądze i nie będą pracować za darmo, tylko za dodatkowe pieniądze, także myślę, że to ten sposób rozwiązania tego problemu nie powinien budzić żadnych kontrowersji w środowisku oświatowym.
Skoro rozmawiamy o pieniądzach, no właśnie, bo wracacie do rozmów sprzed 2 lat, można powiedzieć, z ministrem edukacji na temat wynagrodzeń nauczycieli. Ja przypomnę protesty w 2019 roku. Wtedy Solidarność podpisała z rządem porozumienie, według którego miał powstać nowy przejrzysty system wynagradzania nauczycieli. Potem no mowa była o pandemii, że to pandemia uniemożliwiła pracę nad tym nowym systemem. No właśnie, jakie są efekty dzisiaj? Bo mówi się, że już jest lepiej. Jakieś światełko w tunelu się pojawiło.
No, minister Czarnek w pierwszych spotkaniach deklarował, że najbardziej mu zależy na zrealizowaniu porozumienia, jakie Solidarność zawarła z rządem, jeśli chodzi o nowy system wynagradzania. No rzeczywiście parę przeszkód była, bo i wybory, i zmiana ministrów i tak dalej. No ale to już niestety też trzeba powiedzieć, rocznica minęła, druga podpisania tych porozumień. Jest światełko w tunelu. Prawdopodobnie właśnie po 2 latach na Komisji Trójstronnej poznamy propozycję rządu co do nowego sposobu finansowania wynagrodzeń nauczycieli i wysokości jego wynagradzania. Także 29 prawdopodobnie będziemy...
Czyli za 2 dni.
Zobaczymy, tak, za 2 dni zobaczymy i usłyszymy propozycję ze strony rządu.
No to może troszeczkę porozmawiajmy. Nie znamy jeszcze propozycji, ale pojawiły się przecież takie informacje, że minister edukacji jest skłonny właśnie przedstawić taki projekt nowego, przejrzystego systemu wynagradzania nauczycieli, aby wysokość wynagrodzeń rosła w sposób automatyczny, ale mówi, że w zamian za to miałoby być zwiększone pensum nauczyciela. Wytłumaczmy, co to jest pensum. To jest tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela. I co na to Solidarność?
Przy tablicy. Tak. No bo powiem tak. No, kwestia pensum praktycznie przy każdym negocjacjach płacowych i spotkaniach, czy to z rządem, czy z ministerstwem, zawsze się pojawia. Zresztą podczas negocjacji 2 lata temu z panią premier Szydło też została złożona taka deklaracja, prawda, i to znacznego podwyższenia pensum. No oczywiście jesteśmy przeciwni.
Panie przewodniczący, to może powiedzmy, ile wynosi takie przeciętne pensum, na przykład dla nauczyciela języka polskiego, matematyki.
Znaczy generalnie pensum w oświacie, jeśli chodzi o przedmiotowców, to jest 18 godzin tablicowych, a czas pracy no, do 40 godzin, tak tutaj nie ma jakichś, że tak powiem, zmian. Natomiast no, propozycje były przeróżne, jak pamiętamy, nawet zwiększenie pensum o 6 godzin, o 4. Na to się jako związek zawodowy oczywiście nie zgadzamy, bo w takiej sytuacji jak teraz, niż demograficzny, pandemia, prawda, i tak dalej, podniesienie pensum o tyle powoduje prawie że masowe zwolnienia w oświacie. No więc będziemy przede wszystkim ratować miejsca pracy, a później rozmawiać dopiero o pensum. Natomiast też
ale na jakieś ustępstwa jesteście skłonni.
No bardzo, no więc chcę skończyć myśl moją. Też bardzo ważne i to dla nauczycieli, jeżeli mają się na cokolwiek zgodzić, to zapytanie za ile. Przypominam, że rząd podpisał porozumienie, że pensja w oświacie będzie uzależniona od średniego wynagrodzenia w Polsce. I to właśnie, no, jest to jakaś gwarancja, prawda, że co roku, jak ja to kiedyś już mówiłem, oświata z kapeluszem stoi przed ministrem edukacji i rządem i co łaska, prawda, da albo nie da, w zależności od sytuacji gospodarczej i politycznej. Chcemy, żeby to było, że tak powiem, z automatu, żeby nauczyciel dokładnie wiedział, ile zarobi. Jak się średnia będzie zwiększać, będzie wzrastać płaca. Jak będzie się zmniejszać, będzie ta płaca się zmniejszać. Ale to będzie według mnie zdecydowanie bardziej sprawiedliwy system niż ten, który jest obecnie, gdzie tylko 60% wynagrodzenia jest stałe, a resztę jest ruchome.
I tak bardzo często się przecież zdarza, że nawet nauczyciele nie wiedzą, w jaki sposób jest wyliczane to wynagrodzenie. Ale przy okazji właśnie tego tematu rozmawiacie też z ministrem edukacji na temat zmiany systemu w systemie awansu zawodowego. No właśnie, czy ta ścieżka zawodowa nie jest za długa?
No więc też czekamy na propozycje. Ponieważ no, jak wszyscy i media, i ministerstwo, i eksperci twierdzą, że ten system awansu zawodowego się już przeżył, ponieważ 70% nauczycieli ma już ten najwyższy stopień awansu zawodowego. Jesteśmy otwarci na te rozmowy, czekamy na propozycje. No, są dwie możliwości, albo w jakiś sposób uproszczenie tego, co jest teraz, albo po prostu likwidacja tego systemu i wymyślenie nowego, czy przejście na jakiś inny system. No ale to też się wiąże znowu też z gratyfikacją finansową. To nie może być tak, że zmieniamy system i nauczyciele już teraz będący w tym systemie tracą.
No tak, bo
wiadomo, że nie mogą na tym nic stracić.
Bo tutaj dodajmy, że ten system awansu jest faktycznie dosyć skomplikowany, a wszyscy nauczyciele dążą do tego, aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego, bo dopiero wtedy osiągają to najwyższe wynagrodzenie. Jeszcze się chciałam zapytać o dodatek za wychowawstwo, bo ten problem też funkcjonuje w wielu szkołach. Takie informacje do nas też docierają, że w niektórych placówkach oświatowych ten dodatek za wychowawstwo, to chodzi o przedszkola, jest, a w innych go nadal nie ma. Jak ta sytuacja wygląda? Dlaczego? Co można zrobić?
No to jest powiedzmy sobie zła interpretacja prawna. Przecież w karcie nauczyciela jest zapisany, prawda, dodatek za wychowawstwo i wszyscy nauczyciele powinni z niego korzystać. Oczywiście tam jest interpretacja, że w przedszkolach nie ma klas, prawda? Mm-hmm. I tutaj samorządy po prostu korzystają z takiego wybiegu prawnego i nie dają. Ale w większości samorządów już to zostało, powiedzmy sobie, unormowane, wyjaśnione. Tam tylko problem polega na tym, że jest dwóch takich opiekunów oddziału, więc najczęściej się dzieli ten dodatek. Jeden dodatek jest na oddział, a dostaje go dwóch nauczycieli. No niestety, tak jak tutaj pani redaktor mówi, są niestety samorządy, które w ogóle uważają, że się takie coś nie należy i tutaj problem jest dość duży. No ale przypomnę, że przedszkola są zadaniem własnym samorządu i oni się bronią, że to jest łamanie ustawy o samorządności, że oni lepiej wiedzą. Ja myślę, że tutaj też należy z rządem siąść i zastanowić się, ile ma być samorządu w szkole, a ile rządu, bo gdzieniegdzie zaczyna się tworzyć wręcz anarchistyczne metody. No trzeba po prostu, nie ma jasności prawa i o tą jasność prawa i jednoznaczność cały czas walczymy, bo w ten sposób właśnie tracą najczęściej pracownicy oświaty.
To jeszcze się chciałam zapytać o kuratorów, bo przecież Solidarność też tutaj walczy o kompetencje, o poszerzenie kompetencji kuratorów. Ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że kurator to taki malowany król, który niewiele może zrobić. Właśnie, dlaczego są potrzebne zmiany dotyczące kompetencji kuratorów oświaty? O co chodzi?
Jest to nasz postulat od wielu, wielu lat. Wzmocnić rolę kuratora, zaczynając od takiego generalnego pytania. Czy szkoła w Polsce jest państwowa, czy samorządowa? W momencie, kiedy samorząd dostał duże uprawnienia, jeśli chodzi o prowadzenie edukacji, to natworzyło nam się kilkadziesiąt podstaw programowych w zależności od, że tak powiem, ingerencji samorządów w ten dział. Uważamy, że państwo powinno kreować politykę oświatową i cały czas walczymy o to, żeby kurator miał, przynajmniej jeśli chodzi o to, co się uczy, i kto uczy, i jak uczy, to powinno odpowiadać państwo, na to daje pieniądze, a samorząd powinien tylko, że tak powiem, dbać o bazę i o jakość kształcenia naszej młodzieży. Bo tutaj nie może być tak, że w zależności od samorządu, od tego, jak samorząd jest bogaty, zależy też jakość i wyposażenie szkół. Takiej sytuacji nie powinno mieć miejsca. Stąd uważamy, że co tylko jest możliwe, jeśli chodzi o nauczanie, programy, jakość i kształcenie nauczycieli, jak i dzieci, powinien odpowiadać kurator.
Mm-hmm. To ja się jeszcze chciałam zapytać o wytyczne samorządów wobec dyrektorów, bo Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty, Wychowania, Solidarności takie przedstawiło stanowisko, w którym sprzeciwiacie się wobec zjawiska, jakim jest przesyłanie przez samorządy do dyrektorów szkół wytycznych w sprawie organizacji pracy placówek oświatowych. O co chodzi? O jakie wytyczne chodzi?
No to się wiąże z ostatnim pytaniem, na które odpowiadałem właśnie. To jest ta ingerencja, nieuprawniona ingerencja samorządów w jakość kształcenia. W jakość podkreślam. Samorządy uważają, nawet narażając bezpieczeństwo młodzieży w szkołach, jeśli chodzi o ograniczenie ilości kadry i administracji, głównym celem ich jest oszczędzanie. Dlatego uważamy, że tak zwane instrukcje, czy jakby to nazwać, są nieuprawnione, bo one niby są dobrowolne. W każdej takiej dokumencie pisze, że to dyrektor odpowiada, ale dyrektor jest zakładnikiem samorządu i nie tylko spróbuje tego nie zrobić. Więc jest to nieuprawnione działanie samorządów, ingerowanie w proces nauczania i stąd między innymi żądamy jako związek wzmocnienia roli kuratorów, żeby takich sytuacji nie było.
Panie przewodniczący, czas naszej rozmowy już prawie się skończył, więc jedno krótkie pytanie. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szczepienia nauczycieli? Ilu nauczycieli się już zaszczepiło? I może pracowników oświaty?
Ja myślę, powiem tak. Przypuszczam, bo takich danych jako związek zawodowy nie mamy, że kto chciał przynajmniej pierwszą szczepionkę w oświacie, jeśli chodzi o nauczycieli, przyjął, a teraz jak widzimy już szczepienia robią się tak powszechne, że nauczyciele, które dzięki nam zresztą w czasie negocjacji Narodowego Programu Szczepień wywalczyliśmy, żeby byli w pierwszej grupie, powinni skorzystać, bo teraz, kiedy rząd dąży do otwarcia szkół, opiera się na tym, że wszyscy nauczyciele, którzy chcieli, mogli się zaszczepić, to są zaszczepieni i można bez większego ryzyka dla zdrowia pracowników przede wszystkim
wrócić
otworzyć
do szkół.
Tak,
i tutaj, panie przewodniczący,
tutaj
stawiamy kropkę.
Jakieś tego nie ma miejsca w bytu. No.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Rozmawiała Olga Zielińska.